Tytuł tygodnia.
Stanisław Pomian-Szednicki, Moje wspomnienia. Wydawnictwo Fundacja imienia Stanisława Pomian-Szednickiego. Mówi redaktor pamiętników Adam Ruta.
Stanisław Pomian-Szednicki to postać jeszcze nie do końca dzisiaj znana, choć powinna być szerzej znana. Zwłaszcza, że dopiero co obchodziliśmy stulecie odzyskania niepodległości, a Stanisław Pomian-Szednicki był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego w niepodległej Polsce. Został powołany na to stanowisko przez Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego jeszcze w roku 1917, czyli kiedy Warszawę zajęły wojska niemieckie. I na tym stanowisku pozostawał przez 5 lat. Tworzył to sądownictwo w niepodległej Polsce. Był naprawdę bardzo doświadczonym i oddanym pracownikiem wymiaru sprawiedliwości, można tak powiedzieć.
Czyta Piotr Maciejewski.
Ojciec mój, zniechęcony opieką ciotki nad nami dziećmi, postanowił się ożenić, aby zapewnić nam lepszą opiekę. Jakoż pomimo wielu młodych, ładnych i bogatych panien w okolicy, które by, jak mówiono, chętnie wyszły za ojca, on, mając na względzie li tylko szczęście swych dzieci, wybrał na przyszłą swą żonę cioteczną siostrę swą, hrabiankę Lucynę de Verny, która na uczynioną jej propozycję chętnie się zgodziła i wskutek tego ojciec rozpoczął starania u władzy duchownej o udzielenie pozwolenia na małżeństwo między tak bliskimi krewnymi. Pozwolenie miało nadejść z Rzymu lada dzień i w celu godnego przyjęcia nowej pani poczynione zostały we dworze chrzanowskim odpowiednie przygotowania. Gorączkowo prowadzono roboty, a tymczasem zaszła okoliczność, która cały ten plan unicestwiła. O godzinę drogi od Chrzanowa leży wieś Przedwojewo, w której wówczas mieszkał przyjaciel ojca, pan Bońkowski, szlachcic zamożny i cieszący się w okolicy powszechnym poważaniem. Ale przy tym był on więcej niż oszczędny, niechętnie więc wyrzucał pieniądze na fetowanie gości. Za to raz do roku, w dzień 8 maja, świętego Stanisława, odbywał się odpust w kapliczce w Przedwojewie i wtedy pan Bońkowski z całą staropolską gościnnością raczył duchowieństwo i sąsiadów. Zjazd zwykle był znaczny. Przybywali na odpust sąsiedzi z rodzinami i zaraz po nabożeństwie wszystko to gromadziło się we dworze, gdzie po sutym obiedzie tańczono do Dnia Białego. Z powodu właśnie tych pląsów przyjęcie prawdopodobnie uważane było za bal formalny, wskutek czego panie występowały w toaletach balowych, a panowie we frakach. 8 maja 1846 roku ojciec mój kazał mnie ubrać odświętnie i zabrał z sobą do Przedwojewa, chcąc mi tym sposobem zrobić przyjemność w dniu moich imienin i urodzin. Dzień był śliczny, wiosenny. Pojechałem z ojcem do Przedwojewa i po nabożeństwie razem z innymi udaliśmy się do państwa Bońkowskich. Tam, po obiedzie i obfitej libacji, wedle zwyczaju zaczęły się tańce, w których ojciec mój, zwłaszcza jako zwolennik tańca, brał czynny udział. Bal przeciągnął się do późna. Jakkolwiek całe towarzystwo nie ustawało w ochocie, ojciec mój jednak ze względu na mnie pożegnał się i powracaliśmy do domu. Było to już późnym wieczorem. Trzeba nieszczęścia, że do bryczki, którą jechaliśmy, założono parę młodych, mało ujeżdżonych koni, które w drodze powrotnej poczęły się niepokoić i Stangret nasz, pomimo szarpania się z nimi, rady im dać nie mógł. Ojciec, pragnąc jak najprędzej stanąć w domu, albowiem obawiał się, abym się nie przeziębił, bo noc była mocno chłodna, a ja w leciutką, zaledwie białą sukienkę ubrany, irytował się na Stangreta, że koń mi powodować nie umie. Skoro przecież i gniew, i nawoływania nic nie pomogły, bo konia dęba stawały lub rzucały się w bok, ojciec zrzucił z siebie palto, odepchnął Stangreta, sam schwycił lejce i począł szarpać konie i zmuszać je do posłuszeństwa. Cel wreszcie został osiągnięty. Dzięki wytężonej pracy ojca przyjechaliśmy do domu, ale w tej chwili ojciec poczuł dreszcze i natychmiast położył się do łóżka. Pojawiła się choroba, która tak gwałtownie postępowała, iż chory natychmiast stracił przytomność. Zaniemówił, a kiedy bezzwłocznie posłano po doktora, ten od razu skonstatował tyfus. Mimo wszelkie wysiłki ze strony tak tego lekarza, jako też i innych, których z rozmaitych miejscowości sprowadzono, chory ani na chwilę nie odzyskał przytomności. i w dniu 14 maja 1846 roku Bogu ducha oddał. Zostaliśmy całkowitymi sierotami. Pogrzeb świętej pamięci ojca w Ciechanowie odbył się z niesłychaną wystawnością. Takiego zjazdu obywatelstwa i takiego orszaku żałobnego nikt w owej okolicy nie widział i nie pamiętał. Uczczono bowiem pamięć człowieka młodego, mało co więcej nad 29 lat mającego, a mimo to nie tylko powszechnie lubianego, a nadto i ogólnie szanowanego i poważanego. Nas, dzieci, otaczali swoją opieką zacni państwo Koch, bo ciotka nasza i pan Dąbrowski zupełnie głowy potracili. Gdy jedni oddawali cześć zmarłemu, gdy drudzy zalewali się łzami, gdy państwo Kochowie ojcowską pieczołowitością i serdecznością starali się osłodzić nieszczęście nasze, znaleźli się tacy, którzy, korzystając z zamieszania i braku dozoru, kradli, co tylko pod rękę podpadło. Pamiętam, że kiedy powrócono z pogrzebu i nieco domowi opamiętali się, już nic w domu nie było. Szafy i biurka porozbijano i co dało się unieść, zrabowano. Zuchwalstwo posunięto nawet do tego stopnia, że konie i bydło uprowadzono, zanim pan Dąbrowski nie opamiętał się i tamę temu wszystkiemu położył. Smutną rolę odegrał i jeden z sąsiadów naszych, synowiec byłego właściciela folwarku Cichawy, który wiedząc o istnieniu prywatnej punktacji względem sprzedaży Cichaw ojcu przez stryja, wpadł zaraz po pogrzebie do domu naszego w Chrzanowie i dopóty przedstawiał ciotce naszej korzyść, jaka na nas spadnie, jeśli ona mu wyda ową punktację, że biedna, strapiona, a mało rozumiejąca rzeczy kobieta ową punktację mu wydała, za co on doręczył jej na pierwsze potrzeby 1000 złotych polskich. Naturalnie owa punktacja, w której były wyszczególnione i warunki sprzedaży cicha w ojcu i pokwitowania sprzedawcy z odbioru rat szacunkowych, zginęła raz na zawsze i do Cichaw wprowadził się ów pan synowiec jako wylegitymowany spadkobierca swego stryja, który dziwnym zbiegiem okoliczności na kilka tygodni przed śmiercią ojca również życie zakończył. Tym sposobem cała niemal fortuna ojca przepadła, bo nowy prawny właściciel Cichaw nie tylko o oddaniu ich nam, ale nawet i o jakim bądź zwrocie wyłożonego kapitału i wartości inwentarzy słuchać nie chciał, zasłaniając się ciągle tym, że w braku jakiegoś piśmiennego dowodu on przypuszcza, iż ojciec nasz był tylko plenipotentem jego stryja i za to prawdopodobnie był wynagradzany. Ciotka, oprzytomniawszy, chciała skarżyć owego pana o wyłudzenie u niej za 1000 złotych jakiegoś papieru, ale że dokładnie nie wiedziała, co ten papier w sobie zawierał, a przy całej scenie poszukiwania i zabrania papieru oraz doręczenia zań 1000 złotych nikogo nie było, ów pan zaś tego wszystkiego stanowczo wyparł się. Uznano, że skarga żadnego rezultatu by nie osiągnęła, a jedynie skompromitowałaby ciotkę i dla uniknięcia więc skandalu za radą prawników całą tę sprawę zaniechano.
Stanisław Pomian-Szednicki, Moje wspomnienia. Wydawnictwo Fundacja imienia Stanisława Pomian-Szednickiego.